Księżyc jest takie Zagłębie Rury albo Śląsk.
Więcej.
Znaczy więcej oczywiście w skali, tylko to może być Donbas, Zagłębie Rury, planety Ziemia.
Tak.
Czyli absolutny okręg przemysłowy
to
planety
Ziemia.
To jest
coś w ogóle, co się nie mieści w głowie, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że niektóre komety to są, nie wiem, całe platy, z platyny zrobione, albo całe ze złota. Diamentami są, tak? To tak, żeby poruszyć wyobraźnię. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane, aczkolwiek jest tak, że jest tam ten Hel, tak? 3, który pobudza wyobraźnię wszystkich, że będziemy nagle samowystarczalni.
Kolejny wątek, który chciałbym poruszyć.
Energetycznie.
Dzień dobry, witam, tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzisiaj w Mapach Mentalnych moim gościem będzie Grzegorz Zwoliński, polski wizjoner, przedsiębiorca, wizjoner New Space, czyli nowego przemysłu kosmicznego. Człowiek, który rozmawia z możnymi tego świata, lata w kosmos swoimi systemami. Porozmawiamy o Elonie Musku, o Starshipie, czym jest kosmos, o programie księżycowym, o tym, dlaczego zostały powołane siły kosmiczne, co to znaczy dla nas, co to znaczy dla Polski, dlaczego warto rozwijać przemysł kosmiczny w Polsce, dlaczego warto mieć polski port kosmiczny i o tym wszystkim oraz o sztucznej inteligencji w kontekście kosmosu będzie dzisiaj w programie. Serdecznie zapraszam, Jacek Bartosiak. Grzegorzu, jestem absolutnie szczęśliwy, że mam Ciebie tutaj w Mapach Mentalnych. Szczerze mówiąc, gdy myślałem o programie map mentalnych, to właściwie nie wiem, czy nie byłeś pierwszą osobą, która mi przyszła na myśl, że chciałbym cię kiedyś zaprosić, jak już odpalimy ten cykl. Czyli jeżeli jest to pewna opowieść czy program o tym, jak należy zmieniać mapy mentalne, co nas czeka w przyszłości i rozmawiam z Polakami, którzy mają coś do powiedzenia na ten temat i tworzą pewną nową jakość, to właśnie ciebie miałem na myśli, więc na samym początku powiem, że jestem bardzo szczęśliwy. Zajmujesz się kosmosem. Jesteś przedsiębiorcą New Space. Można powiedzieć człowiekiem, który wyznacza nowe horyzonty, które nie są proste do wyznaczania. Nie jest prosto wyznaczać w Polsce. Może zacznijmy od tego. Powiedz, według ciebie, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o to, czym ty się zajmujesz. No masz kontrakty w globalnym łańcuchu dostaw w branży New Space. Bez wchodzenia w szczegóły, prawda, wszyscy mogą sobie to wygooglać, czym się zajmujesz, z kim rozmawiasz, co robisz. Tak? Zachęcam zresztą ludzi do tego, bo to też stwarza pewien horyzont patrzenia. Ale powiedz coś takiego na początku, bardzo cię proszę, z takiej dużej rury, żeby ludzie poczuli... O czym ta rozmowa? O kosmosie, o perspektywie, o eksploracji nowej domeny. Czym ty się właściwie zajmujesz i z czym to się wiąże? Jak się czujesz emocjonalnie z tym i gdzie widzisz perspektywy? Może tak zacznijmy naszą rozmowę.
Ja zajmuję się rewolucją, tak?
O, to mi się podoba.
Rewolucją New Space. Zacząłem ten biznes dlatego, że chciałem coś zmienić. Dowiedziałem się, że tak naprawdę... że Polska jest na początku drogi, a na początku to można wszystko zrobić, zmienić i pomimo tego, że mieliśmy Hermaszewskiego jeszcze za żelazną kurtyną i mieliśmy wzloty i upadki Space'u, to nie było nic takiego... Nie mieliśmy własnych systemów, nie mamy własnych systemów, dlatego ja chcę budować pełne systemy, które latają na orbitę i mają znaczenie, tak? Nie tylko na orbitę, ale latają też na Księżyc, dostarczają informacje. Chciałbym, żeby moja technologia i wytwarzana tutaj w Polsce mogła być międzyplanetarna, tak? To jest to, co mnie jara, co mnie nakręca. Tak naprawdę poznaliśmy się przy tym, jeszcze przed tym, jak Polska podpisała Artemis Accords i trochę staraliśmy się naprostować myślenie ludzi na ten temat i pamiętam, jak zacząłeś o tym mówić szerzej, jak zacząłeś też, bo ty już byłeś w trakcie pisania książki o tak. kosmosie, także już miałeś ten cel, ale jak zacząłeś to mówić, jak ludzie zaczęli do tego podchodzić, no to po prostu petarda była, bo na początku ludzie stanęli w szoku. I to dzięki tobie tak naprawdę udało się ruszyć dyskurs publiczny na temat space'u. Teraz jesteśmy na etapie tego, że Polska podpisała Artemis Accords.
No może wyjaśnijmy, wiesz, naszym widzom, słuchaczom, że co to jest Artemis Accords, co to nam umożliwia, bo mamy tutaj bardzo wiele rzeczy do, wiesz, odkrycia, po to, żebyśmy na przykład w tym programie też te mapy mentalne tworzyli czy kształtowali.
No to Artemis Accords, oczywiście oprócz tego, że pierwsza kobieta ma wrócić na Księżyc, to jest tak naprawdę narzędzie do tego, żeby amerykańskie narzędzie do tego, żeby zmienić światowe podejście do kosmosu i żeby ustawić prymat amerykański na Księżycu. Tak? Żeby US Space Force sprawowało kontrolę i pieczę nad wszystkim, co się dzieje pomiędzy wydobyciem z Księżyca urobku i przywiezieniem go na Ziemię. I te wszystkie kraje, które podpiszą Artemis Accords, są objęte taką jakby ochroną naszego brata.
Tak, czyli siły kosmiczne USA będą zabezpieczać ten tworzący się rynek w ten sposób. Się podpisujemy, kto w to wchodzi, ten ma tę ochronę.
W zasadzie siły kosmiczne zostały powołane do tego. Tak? To nie chodzi tylko o kosmiczne Pearl Harbor, to nie chodzi o to, żeby bronić tego, co jest, status quo, tylko oni mają plan do tego, żeby po prostu pójść na przekór wszystkim umowom międzynarodowym i ustawić całkowicie nowe podejście do eksploracji najpierw Księżyca, a później kosmosu. Także tutaj jesteśmy po tej stronie teraz.
Barykady, że tak
barykady.
Powiem. Bo tytułem też wyjaśnienia znów naszym słuchaczom, bo generalnie oczywiście ludzie mieli wspaniałą ideę, żeby wszystko w kosmosie było wspólne. Tak? Mhm. Są te porozumienia międzynarodowe, ale jak wiemy, tak samo było z domeną morską, Oceanu Światowego i inne. Ktoś musi tam być in charge, jak mówiłem, Amerykanie. Ktoś musi mieć ten prymat po to, żeby bezpiecznie tworzyć reguły rynku i Amerykanie chcą to zrobić. I zarówno ustawodawstwo w Kongresie, jak sam program Artemis powrotu na Księżyc jest tak skonstruowany i tak ukształtowany, żeby Amerykanie mieli ten prymat. I teraz w trakcie trwającej już rywalizacji z Chinami o to, kto znów na tym Księżycu będzie pierwszy i zorganizuje to, Amerykanie nawołują swoich sojuszników, żeby podpisali z nim Artemis Accords i wtedy wchodzimy do tej budki wspólnego statku z siłami kosmicznymi USA. No i w to się wpisuje New Space, tak? W to się wpisuje twoja działalność i wielu innych. Polska podjęła tę decyzję, bo podpisała kierunkowy główny dokument i nic teraz produkować usługi i produkty, które się wpiszą w podbój kosmosu, który ruszył. Tak? To jest takie najbardziej ogólne, naprawdę moglibyśmy wejść w duże szczegóły podsumowania tego.
Dokładnie tak jest, jak mówisz, z tym, że powinien być jeszcze Space Act, czyli akt, który jest podpisywany na poziomie Polskiego Sejmu i Białego Domu, to chyba albo Kongresu.
Czyli umowa międzynarodowa, tak?
Tak, umowa międzynarodowa, która będzie doszczegółowiała to ten Artemis Accords, tak? Bo na razie jesteśmy w tym programie, podjęliśmy takie tak naprawdę ryzyko, które było, które nasi decydenci myśleli, że jest dużym ryzykiem, tak? Przeszliśmy tą linię i jesteśmy teraz po drugiej stronie. Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy, czyli podpisać z Space Act, czyli akt międzynarodowy, który będzie definiował, jak będziemy współpracować dokładnie. Bo w tym momencie może płynąć pieniądze.
Czyli Amerykanie mogą podpisywać kontrakty.
Tak, bo na razie polskie podmioty, na przykład eksplorujące Księżyc i wydobywające urobek, mogą być zabezpieczone przez US Space Force. Aczkolwiek, żeby na przykład lecieć już w misji Artemis, To jest Artemis i później mamy Artemis Accords. Tak. To jest ta umowa, którą podpisaliśmy i Artemis to jest misja, która z niej wynika. No to musimy, tutaj musimy mieć już Space Act i mieć...
Praktyczne narzędzia umożliwiające współpracę na jakichś zasadach.
Ale to już się zaczęło, bo był wyjazd taki warsztatowy do JPL-a, gdzie Polska Agencja Kosmiczna razem z przedsiębiorcami starała się znaleźć te punkty styku, gdzie Polska mogłaby się specjalizować w tych misjach. No i idziemy w tym procesie. Jest raz lepiej, raz gorzej.
Czyli to było coś innego, bo też no, my mieliśmy okazję długo porozmawiać, bo byliśmy w porcie kosmicznym w Cornwallis dwa lata temu, który Brytyjczycy tam tworzyli i tworzą i ostatnio nawet startowali stamtąd. I też w Stanach Zjednoczonych na pustyni Mojave, gdzie miałeś możliwość oczywiście tam współpracy podjąć z największymi tuzami New Space, tak?
Tak.
I tam mieliśmy czas razem być w tym miejscu. Rozumiem, że teraz państwo polskie już w sposób bardziej zorganizowany podchodzi do tego, tak? Masz takie wrażenie, że coś się zmienia w tym kontekście?
Na pewno się dużo zmieniło.
Że to nie jest tak, że taki wyjazd twój, mój, gdzieś tam coś, czy ty próbujesz, tylko jest już to w sposób bardziej zorganizowany? Państwo polskie już rozumie, o co chodzi z nową domeną?
Wydaje mi się, że robi wysiłek do tego, żeby zrozumieć, tak? Bo wcześniej to po prostu była olewka.
Okej. Okay.
Nie było zainteresowania, tak, nie było w ogóle myśli, czy to w wojsku, czy w jakimkolwiek innym departamencie do tego, żeby cokolwiek zrobić. Jak powstała ta agencja kosmiczna, to tylko po to, żebyśmy tak naprawdę partycypowali w
europejskich programach badawczych.
W europejskich programach, które w zasadzie nie wiadomo było, jak to ma być. To było takie... No ale to był początek, tak? I tak naprawdę zaczęło dużo się zmieniać, jak wyszła twoja książka.
Dziękuję. Trochę przesadzasz, ale dziękuję.
Ale kampania poprzedzająca, ta edukacyjna, którą przeprowadziłeś, to naprawdę zmieniła dużo. A to, co się wydarzyło tak naprawdę po rozpoczęciu wojny i po tym, jak
Elon Musk, tak, zrobił Starlinka, tak?
Jak widać, jak po prostu dużo zależy od tego, żeby mieć oczy i uszy, no to widzimy, co się dzieje, tak? Polska zaczyna kupować jakieś satelity. Nie wiemy dokładnie, co tam jest, jak to jest skonstruowane, ale coś kupiliśmy, tak? Są jeszcze pogłoski, że coś w Stanach jeszcze kupujemy tego kosmicznego. Są naprawdę różne ruchy starające się ze strony, ja rozumiem, że to po prostu państwo stara się zrozumieć, jak to ma funkcjonować. No i mam nadzieję, że w końcu też agencja nasza dostanie pieniądze, ale nie dostanie pieniędzy na to, żeby wielki brat z Europy nam je rozdawał, tylko dostanie pieniądze do tego, żeby oni sami nauczyli się rozdawać te pieniądze, ale nie rozdawać w takim sensie, że rozdawać, tylko że kontrakty...
Czyli tworzyć rynek, bo to, co mówisz, rynek. Tak naprawdę ten polska agencja, jakkolwiek ją w nowym układzie, który rozumiem byś widział, nie zajmowałaby się tym badawczo, tam zabawami takimi badawczo, takim grzebaniem w tym samym, tylko jest New Space, jest nowa era eksploracji kosmosu i tworzymy rynek, że polscy przedsiębiorcy, funkcjonując w Polsce, mogli zauczestniczyć w tym rynku, dostając też rządowe kontrakty na merytorycznych zasadach i mogli współuczestniczyć w globalnym łańcuchu dostaw, który w dużej mierze jest najważniejszy w Stanach Zjednoczonych.
Tak jest.
A mniej w Europie już na przykład, tak?
Tak jest.
Bo tam Amerykanie lecą na Księżyc i Amerykanie mają Artemis, i Amerykanie mają siły kosmiczne i oni mają Starshipa, o czym zaraz porozmawiamy, Elona Muska, New Space, szeroko pojęty, tak? Coś w tym stylu, tak?
Tak, i tutaj jest taki paradoks, że z krajów europejskich to właśnie Polska przez to, że jednak powstają tutaj w Polsce małe firmy, które starają się MŚP tutaj budować coś i zmieniać samemu bez pieniędzy, robiąc dziwne ewolucje do tego, żeby można było budować te jedne satelity i wypuszczać. Mamy tak rynek zdywersyfikowany, że jesteśmy w stanie naprawdę konkurować w Stanach. Kwestia jest tylko tego typu, żeby zamówienia, które powinny przychodzić, nie granty, tylko zamówienia kierunkowe, które powinny przychodzić od agencji, czy od koordynowane przez agencje, i czy to będą naukowe, czy nienaukowe, powinny nam pomóc pomiędzy sobą rywalizować o te pomiędzy sobą, czyli pomiędzy firmami, które tutaj są w Polsce.
Tak, żeby... Dając też ochronę, bufor przed silną konkurencją europejską, tak, żeby... bo budujemy własny przemysł, który zawsze potrzebuje ochrony protekcjonistycznej.
Dokładnie, prawa. A później żebyśmy wspólnie już szli na amerykański rynek i na rynek europejski, który jesteśmy w stanie na pewno zwojować, bo zaczynając od tego, że musimy teraz walczyć z rzeczywistością tak naprawdę, to uważam, że jesteśmy bardziej kompetytywni niż na przykład... Inne wielgachne koncerny, które są powolne i tak naprawdę, żeby zmienić swoje podejście, to jak Titanic przesunąć, albo jak górę lodową Titanikiem próbować przesunąć.
Skoro mówisz o wielgachnych koncernach, wydaje mi się, że też nasi słuchacze zasługują, żebyśmy porozmawiali, co to jest New Space właściwie, bo posługujemy się tym pojęciem, rozumiemy się, tak? Wszyscy, a jednak nie wszyscy mogą rozumieć, o co chodzi z tym New Space. Co to jest w ogóle New Space? I ty jako przedstawiciel New Space chyba jesteś najlepszą osobą, żeby tłumaczyć słuchaczom, co to jest New Space? Co to jest za nowa jakość w ogóle w eksploracji kosmosu?
Nie powiem, że to zaczął rock'n'rollowiec Musk, aczkolwiek na pewno to rozpropagował, tak? New Space to jest w zasadzie podejście do kosmosu w sposób taki, że miniaturyzujemy wszystko. Nie staramy się budować wielkich, ogromnych rzeczy, tylko staramy się budować jak najbardziej wyspecjalizowane systemy, które nie robią wszystkiego, tylko fokusują się na jednym zadaniu. Są małe, są to zwykle CubeSaty, nanosaty, czyli takie, nie wiem, satelity od 1 kg do... i mniejsze do 100-150 kg, takie kompaktowe urządzenia, które tak naprawdę są zminiaturyzowanymi wersjami tych dużych swoich braci 1,5-tonowymi, które potrafiły wszystko robić. Tak? Tutaj się fokusują zwykle ludzie na tym jednym wybranym zagadnieniu. Ten satelita nie do końca musi by przetrwać 25 lat czy 50, tylko ma działać 3-5 lat, ma wykonać swoje
czyli
zadania.
Czyli rachunek ekonomiczny, nie tak jak kiedyś, że państwo, że duże rakiety, duże sprawy, nie. Misje załogowe.
To Musk to pokazał, że robimy przemysł, panowie, nie robimy jakichś prototypów i wysyłamy sobie coś na orbitę, tylko po prostu ładujemy. Robimy wielkie transportowce, które lecą na orbitę.
Masowo.
Tak. Masowo, tak, że to ma być tanio, to ma być i tak samo jak tutaj w miastach. W miastach robimy smart city, dodając różnego rodzaju czujniki, tak żeby ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, ile jest dookoła nas rzeczy, które nam pomaga w życiu w mieście, tak? To tak samo na orbicie powinno być, tak? Że ta orbita pomaga nam w życiu, tak? I że mamy łatwiej dzięki temu, i New Space jest takim akurat idealną odpowiedzią.
I dowodem na rację, którą miał Elon Musk, jest Starlink, prawda? Jako rzecz, która po prostu dokładnie tak została właściwie zbudowana według tej filozofii, tak?
Tak, takie gigantyczne infrastruktury orbitalne są po prostu odpowiedzią na to, tak, że mamy małe satelity, które nie kosztują dużo w wytworzeniu, nie kosztują już dużo w wywiezieniu tego na orbitę, tylko konsumujemy z nich pożytki, tak, wydajemy mało, dostarczamy wartość dodaną. Wszyscy się na tym bogacą, jesteśmy rośnie rynek, tak? I to o to chodzi. Nie?
Właściwie nawet tworzy się rynek, tak. Bo Elon Musk tworzy Starlinkiem rynek, internet z kosmosu, też w dużym uproszczeniu. Umie to wynosić tak, że to się opłaca. Później utrzymuje tę infrastrukturę, ma konsumentów, tak, ma odbiorców. No do tego rozumiem też potrzebna była rewolucja transportowa, można powiedzieć.
Oczywiście on tą rewolucję zrobił, tak? Aczkolwiek...
Mówi o, prawda, o tak. wielorazowego użytku.
I teraz Starship, to co się stanie. Tak?
Zaraz porozmawiamy o Starship oddzielnie, bo ja osobiście uważam, że to jest, jeżeli Starship wystartuje w tym roku, być może nawet na dniach.
Tak.
Na orbity.
Trzymajmy kciuki, może jutro.
To w podręcznikach historii to może być dużo bardziej zapamiętane niż wiele rzeczy, które nam się wydają, że są dzisiaj bardzo istotne. Tak? Mhm. Ale zaraz wrócimy do Starshipa, bo chciałbym długo o tym porozmawiać. Natomiast nie wiem, czy czujesz, że wyjaśniliśmy, na czym polega New Space, czyli nowy sposób transportowania, rachunek ekonomiczny, prywatni przedsiębiorcy, tak, współpracujący z agencjami. Tak?
Tak, ale tutaj więcej, miniaturyzacja.
Miniaturyzacja, wykorzystanie rewolucji technologicznej tak. też. Tak.
I wykorzystanie, tak jak była rewolucja, nie wiem, w przewozie towarów, że wymyślili te kontenery, które przewożą. Mhm. Tak samo jest tutaj, rewolucja jest, idzie od tych najmniejszych satelitów, czyli że mamy formy, w których ładujemy satelity i dzięki temu je taniej wynieść. Tak?
Tak.
Są specjalne deployery, takie miejsca do ładowania satelitów, które są cubami. Po prostu ładujesz to do takiego deployera i możesz łatwo, tanio, szybko zintegrować i szybko wynieść na orbitę.
Poza tym starty nie tylko pionowe, takie tradycyjne, jak widzimy, tylko też poziome, horyzontalne, czyli że samolot wynosi na dużą wysokość, unikamy studni grawitacyjnej Ziemi.
Akurat to jest moim zdaniem ta możliwość pokonania niedoskonałości startów pionowych, tak, jeszcze. Mhm. I zagrożenia z tym związanego jest super. Tak, starty, gdzie mamy pod samolotem podwieszoną rakietę i możemy w zasadzie z każdego miejsca na Ziemi mieć spaceport, tylko trzeba dolecieć w miejsce, gdzie jesteśmy, czujemy się bezpiecznie, żeby wysłać tą rakietę na orbitę. To mi się wydaje, że to jest rewolucja, tak? Bo to jest przejście z takiego, z tego, że jesteśmy tak naprawdę narodami, większość narodów świata jesteśmy narodami bez dostępu do kosmosu, do tego, że każdy może być kosmicznym narodem. Każdy naród może stać się tak naprawdę, w tym my, tak? I mam nadzieję, że port kosmiczny będzie w Polsce. Gorąco do tego namawiam wszystkich, którzy
słuchają. Znany zresztą taki disclosure, pewnie taki coming out, że mój rozmówca jest znany w świecie w tym takim, zajmując się tym, jako gorący zwolennik kosmodromu Polskiego Portu Kosmicznego. Tak? Powiedz tak. Coś więcej o tym. Że...
Polska może mieć port kosmiczny albo w Ustce, albo na przykład w innym miejscu, gdzie mamy blisko bazę amerykańską, tak żeby można było składować rakiety, którymi będziemy wynosić na orbitę, bo takim aktualnie jedynym dostarczycielem na świecie jest Virgin Orbit takich systemów, aczkolwiek w przyszłości nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Polska wzięła tą technologię, nauczyła się na niej, podłączyła z rakiety, które tutaj wiem, że są budowane, tak?
Próby są, prawda? Mówimy o polskich przedsiębiorcach, którzy próbują pionowego startu.
Polscy przedsiębiorcy są tak samo szaleni jak ja i tutaj mamy fantastycznych ludzi, którzy próbują pionowych startów z Polski, myślą o 100 kilometrach.
Czyli linia Karmana, 100 kilometrów, umowna linia kosmosu.
Aczkolwiek ja gorąco wierzę w to, że dorobimy się tego, żeby z Polski też pionowe były starty z naszych rodzimych launcherów. Oczywiście to wymaga inwestycji, to wymaga rozwoju. A na dzień dzisiejszy możemy mieć już dostęp do kosmosu, już dostęp do tego, co jakie benefity daje kosmos i być uczestniczyć w tej rewolucji, która się dzieje, zająć odpowiednią pozycję i starać się dotrzeć na Księżyc. Już pod parasolami amerykańskich sił kosmicznych starać się coś tam wydobywać, a może nie wydobywać, tylko zabezpieczać tereny, bo to też jest dobry biznes do tego, żeby na przyszłość się przygotować.
No bo jak wiesz, jak to będzie. Część ludzi oglądających powie, Boże, o czym oni rozmawiają? Jakie zabezpieczenie terenu? No wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, jeżeli Amerykanie robią program Artemis, ktoś tam, jest mnóstwo czujników, satelitów, które muszą patrolować ten obszar lunar między Księżycem a Ziemią, żeby przekazywać dane, tak jak sensory na ulicy, prawda, są. No więc dlaczego my nie mielibyśmy produkować części? Albo miejsca eksploracji na Księżycu, budowy baz, będą potrzebowały mnóstwo systemów wydobywczych, kontrolnych, transmisji danych, prawda? Można sobie tylko wyobrazić, to dlaczego my nie moglibyśmy brać udziału w tym nowym przemyśle, w tej nowej usłudze, w tym nowym świecie. Tak? I jeszcze jest absolutnie frapujące, jak się z tobą rozmawia, że dla ciebie jest to taka codzienność, nie? Chleb powszedni. Jestem przekonany, że komentarze będą pod naszym nagraniem, że przenosimy się zupełnie w inną rzeczywistość. Właśnie z tego punktu widzenia, jak mógłbyś powiedzieć, coś, co wydaje się oczywiste. Właściwie dlaczego ludzie mieliby to robić? Dlaczego ten kosmos? Właściwie co my mamy z tego do naszego codziennego życia? Powiedzmy to, po co jest to ludziom potrzebne? Ta usługa kosmiczna, ten ruch w tym kosmosie. Co tutaj na Ziemi my z tego już teraz mamy, albo co będziemy mieli lada moment?
Teraz z mojej perspektywy mamy malutkie okruszki z tego, co możemy mieć, tak? Jest przyczyna, dlaczego amerykańskie siły kosmiczne, nie wiem, jakiś rok temu czy dwa lata temu ogłosiły konkurs, przetarg na dostarczenie usług monitorowania Księżyca z satelit obserwacyjnych do tego, żeby patrzeć, co się tam dzieje. I jesteśmy tak naprawdę w... Księżyc to jest wielkie skupisko tych wszystkich obiektów kosmicznych, które uderzyły w Księżyc. Księżyc nie ma aktywnego centrum, także te płyty tektoniczne nie ruszają się tam. To wszystko jest w zasadzie na wierzchu. My możemy wydobywać gigantyczne ilości kruszców, metali.
Kiedyś Amerykanie powiedzieli, że Księżyc jest takie zagłębie rury albo Śląsk.
Więcej
oczywiście w skali, tylko to może być Donbas, zagłębie rury, planety Ziemia.
Tak.
Czyli absolutny okręg przemysłowy
to
planety
Ziemia.
To jest
coś w ogóle, co się nie mieści w głowie, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że niektóre komety to są, nie wiem, całe platy, z platyny zrobione, albo całe ze złota. Diamentami są, tak? To tak, żeby poruszyć wyobraźnię. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane, aczkolwiek jest tak, że jest tam ten Hel, tak? 3, który pobudza wyobraźnię wszystkich, że będziemy nagle samowystarczalni.
Kolejny wątek, który chciałbym poruszyć.
Energetycznie, także
Hel 3 potrzebny do syntezy.
Dla nas najważniejsze jest dla ludzi, tak mi się wydaje, że jest komunikacja. I komunikacja jest przez kosmos. Kropka, tak? Mamy...
Komunikacja na Ziemi jest dzięki kosmosowi.
Dzięki kosmosowi, tak? To wszystko, co się dzieje tak naprawdę... To jest komunikacja przez satelity w inne miejsca. Oczywiście mamy już infrastrukturę, którą zbudowaliśmy sobie dookoła i jest to lepiej, jest to zoptymalizowane, ale kosmos jest takim głównym punktem wokół czego się obraca komunikacja na świecie, tak? Mhm. Obserwacja Ziemi, czyli mamy mapy, mamy pogodę, mamy, wiemy jak GPS, tak? To po prostu to jest tak oczywiste, że ludzie sobie po prostu tego nie zdają sprawy. To w zasadzie tak jak, nie wiem, kiedyś było oczywiste jeździć dorożką, a teraz jest oczywiste jeździć samochodem, tak? To my oczywiście wykorzystujemy telefony i patrzymy się na tą mapę i w zasadzie to dla nas jest telefon, tak? A nie, to jest produkt. Tak,
a to jest dzięki kosmosowi, dzięki średniej orbicie okołoziemskiej,
tak,
sygnałów GPS.
Ale to, jakie dobra można przywieźć z Księżyca, tak? Bo tutaj już nie będziemy mówić o jakichś tam dalszych rzeczach. No to jest coś, co na co się czają Amerykanie.
I Chińczycy.
Pewnie Rosjanie też gdzieś tam mają teraz pewnie obcięte skrzydła, aczkolwiek kiedyś też myśleli o tym. Hindusi też nie odpuszczają tam, także to jest tylko kwestia czasu, kiedy tak naprawdę ktoś się odważy pierwszy, założy tam kolonię, zacznie przysyłać urobek.
No właśnie, i to jest też pytanie, bo powiedzieliśmy sobie, co już teraz to robi, ale ten urobek poza wartością przemysłową, czy sądzisz, że będziemy mieli do czynienia z budową szerszej infrastruktury wokół planety Ziemia, nie wiem, tych pierścieni orbitalnych, dzięki któremu też komunikacja na Ziemię będzie łatwiejsza z Buenos Aires do Warszawy, windy kosmicznej albo Starship Elona Muska, do którego zaraz wrócimy, będzie startował i nawet nie będzie leciał w kosmos, tylko wychodził ponad orbitę, prędkość kosmiczna i lądował między Melbourne a Warszawą i będzie tak naprawdę samolotem kosmicznym do podróżowania między dwoma punktami na Ziemi. Co moglibyśmy powiedzieć naszym widzom, żeby zobaczyć, że to jest na wyciągnięcie ręki właściwie, że to się może wszystko zacząć dziać. Tak jak nie przymierzając, drodzy Państwo, bracia Wright, pierwszy samolot, początek XX wieku i po kilkunastu latach samolot jest już na wojnie, po kilkudziesięciu właściwie się lata normalnie, już nawet międzykontynentalnie od lat 60. Tak? A to nie minęło, życie jednego człowieka nie minęło właściwie, tak? Od momentu, kiedy pierwszy człowiek zniósł się w powietrze.
No tutaj wszystko przyspiesza, tak? Razem z czatem GPT pewnie będzie...
No, no
to już będzie w ogóle całkowicie inne przyspieszenie, które teraz dostaniemy. Ja sądzę, że rozwój będzie wyglądał tak, że skoncentrujemy się na Księżycu, tak? To, że budujemy Gatewaya, tak?
Czyli wyjaśnijmy znów. Bazę na orbitach okołoksiężycowych, która z jednej strony komunikuje z Księżycem i tam poruszają się.
Tak, i to jest
z Ziemią, tak?
To jest w ramach tej misji Artemis. Mhm.
Lunar Gateway.
To tak, Lunar Gateway to jest taki dostawka do tego projektu. I będziemy rozbudowywać infrastrukturę na Księżycu. Jak zaczniemy tak naprawdę i tam częściowo najpierw wydobywać, a później produkować, to dookoła Ziemi wtedy zaczną się budować te rzeczy, o których ty mówisz, tak?
Bo z regalitu pewnie trzeba będzie to budować, nie?
Znaczy, bo to łatwiej dowieść tak. Tam z góry na dół niż...
Czyli właśnie, wyjaśnijmy znowu, bo wybacz, bo to jest dla nas oczywiste, jak rozmawiamy, ale studnia grawitacyjna, Ziemia niżej, Księżyc de facto wyżej, łatwiej jest z Księżyca pobierać surowiec i budować infrastrukturę z tego surowca na orbitach okołoziemskich, niż z Ziemi z nas studni wynosić w bardzo dużej cenie.
Tak jest. Tak jest. Pomimo tego, że Starship i w ogóle, to dalej koszty płacone za wyniesienie są o wiele większe niż...
Tak.
Także będziemy dostarczać ludzie na orbitę naszymi statkami, ale to, co się będzie działo już na orbicie, takie mega wielkie orbitalne basy, czy jakieś pierścienie wielkiej infrastruktury, no to już będzie budowane nie z
ziemskich materiałów.
Nie z ziemskich materiałów, tylko z księżycowych. No i może to dobrze, bo będziemy mieli piękniejszą Ziemię, tak?
Tak.
Będzie dla nas czystsza i będzie. Ale to też niesie za sobą kolejny kamyczek, bo jak będziemy produkować na Księżycu i będziemy przynosić produkcję na Księżyc zrobotyzowaną, automatyczną produkcję na Księżyc, to kto z tego będzie korzystał, nie?
Stąd siły kosmiczne USA coś czuje i ta rywalizacja. No chyba przyszedł moment, żebyśmy porozmawiali o rewolucji napędowej i o Starshipie, tak? Który i to i w naszych rozmowach na OFIE, wiem z naszych rozmów na OFIE, że i ciebie i mnie rozbudza wyobraźnię, tak? Być może na dniach będzie start orbitalny, czyli w roku 2023 będzie przypominał wyprawę Krzysztofa Kolumba, Santa Marią i odkrycie Ameryki. Jak na to się zapatrujesz? Powiedzmy, co sądzisz w ogóle o Starshipie, o tym wszystkim?
Aż ciężko mi o tym mówić, jaki to będzie przeskok, tak? To teraz Musk oferuje za około 5000 dolarów kilogram dowiezionego sprzętu na
Super Falconem, tak?
Na orbitę, tak. I to trzeba kupić te 200 kilo minimum, żeby taką cenę uzyskać. Tam oczywiście trzeba mieć cały zespół, który jest dookoła tego, ale jest $5,000 za kilogram. I jak starszy przyjdzie, tak, to obietnicą Muska, przynajmniej ja to tak uważam, jest to, że będzie $10 za kilogram, tak? Czyli nagle.
Powtórzmy to. 5000 za kilogram i
$10, tak?
$10
za kilogram. Ale trzeba pokazać, jaka jest różnica, tak? Europejska rakieta potrafi kosztować od 40 tysięcy do 70 tysięcy euro za kilogram. Mhm. Amerykańskie zwykłe ceny są od, nie wiem, 25 takich od innych launcherów do 45 tysięcy dolarów za kilogram. On proponuje za $5,000 za kilogram, a teraz chcę przejść do $10 za kilogram. Także nagle to wynoszenie tej infrastruktury na Księżyc, na orbity okołoziemskie staje się tak naprawdę czymś, co...
Masowym.
Masowym, tak?
Zwłaszcza, że to nie wszystko. To nie jest tak jak rakieta SLS, czy te wszystkie rakiety, które budowano w czasie zimnej wojny. On chce budować kilkadziesiąt, a nawet kilkaset Starshipów rocznie.
Tak, on po prostu przyszedł...
I odpalił już silniki Raptor, już są wdrożone do produkcji masowej, czyli zakłada i buduje w ogóle te zdolności produkcyjne już w Boca Chica i na Florydzie, do takiej masowej produkcji. Tak?
On zakłada, że będziemy produkować po prostu masowo, kropka. Tak? I wszystko, i te gigafund, który gdzieś tam jest... jeszcze dookoła niego, to te wszystkie fundusze, które gdzieś tam razem z nim współpracują, to też inwestują w firmy, które budują, mają budować przemysłowo rzeczy na orbitę, tak? Nie jakieś prototypy, nie jakieś pojedyncze jednostki, tylko po prostu masowa produkcja i to nie tylko on, tak? Tutaj się wszyscy przygotowują, tak? Są firmy, które już teraz starają się robić ala masową produkcję, ale to docelowo będzie tak jak produkcja samochodów, tak, że to po prostu jest linia produkcyjna i schodzą z tego dziesiątki jednostek codziennie. Tak?
Jak to zmieni nasz świat? Grzegorz, jak to zmieni? Jeżeli jesteśmy o krok od rewolucji tego rodzaju, to jak to zmieni nasz świat? Jak to wpłynie na to, co ty robisz?
Na pewno części ludzi powinno być łatwiej żyć. Dlatego, że będą usługi, których do tej pory nie ma, tak? Które są niemożliwe do osiągnięcia. Tak? Że na przykład, nie wiem, 20 minut z jednej półkuli na drugą półkulę. Tak?
Tak, Musk to pokazywał na prezentacji, drodzy Państwo, możecie też zobaczyć na YouTubie, że startuje z Nowego Jorku, prawda, z tej platformy gdzieś w Zatoce Nowojorskiej i ląduje w Tokio, nie? W 27 minut czy 30.
No. Dokładnie, ale mi się wydaje, że to jest to rozwiązanie Starshipa, to tak samo jak Starlinka, tak? Starlink jest dla ludzi, jest tym kołem zamachowym dla Starshipa i dla rozwoju rakiet, ale to jest dedykowane dla wojska. Tak samo Starship jest do tego, żeby polecieć na Księżyc i zrobić rewolucję, ale to jest dedykowane dla wojska.
Znaczy... Projekcja siły, tak, którą Amerykanie mogą mieć w ciągu pół godziny. W każdym miejscu.
Wyobraźmy sobie, że lądują...
I ładownia tam jest ponad 100 ton chyba, z tego co pamiętam. Starship jest ogromny. To jest ogromne.
To jest do sprawdzenia, ale tam mi się wydaje, że to jest 5000 ton.
Nie wiem, można to sprawdzić.
Tak,
jest ogromna ładownia.
Tak. To jest coś, co warto by było przejrzeć, ale to jest... Boże, ta rakieta sama w sobie jest behemotem, bo to jest prawie 140 metrów czy 150 metrów wysokości. Byłeś tam w Boca Chica, to widziałeś te behemoty, i to jeszcze nie stało jedno na drugim, tak?
Tak, bo to jeszcze booster jest, tak? Do tego.
Booster i to są po prostu ogromne konstrukcje, tak? Także to nie jest tak jakby wieżowiec w wylatywał w kosmos i zabierał to wszystko na pokładzie, cały wieżowiec zabierał ze sobą do góry, tak? Tych wszystkich ludzi, którzy pracują na tych piętrach. Także to wyobraźmy sobie, że ładujemy to sprzętem i ląduje takich 10 starshipów gdzieś tam i zamiast lotniskowców czy czegoś tam na które morskich podróży, gdzie przerzucanie tego wojska, tych projekcja siły jest po prostu taka rachityczna, jak w zasadzie z europejskich podbojów Nowego Świata, tak? Bo to dalej zostało to, że musimy gdzieś dopłynąć i
tak.
To tutaj mówimy o tym, że w 40 minut na przykład jesteśmy w stanie masę ludzi przerzucić.
I dokładnie, tam była jak w kontekście wojny na Ukrainie i oblężenia Mariupola i tej fabryki na samym końcu, to dzięki Starlinkowi Ilona Muska ci obrońcy mogli się komunikować ze światem i centralnie chyba na Twitterze napisali do Ilona Muska, dowódca tych obrońców, że czy mógłbyś się pojawić tych swoich zaświatów, domyślać Starshipem, wylądować, nas zabrać. I to jak gdyby... Co osiągnął ten człowiek poprzez, że stworzył Starlink i ci mogą dzięki dostępowi niezakłóconemu z kosmosu komunikować się ze światem, bo przecież musieliby kiedyś gołębiami chyba tak to robić. I komunikacja byłaby przecięta przez przeciwnika, który by wychwytywał, prawda, jak w ogniem i mieczem, prawda, jak próbowaliśmy z baraża się wydostać, tak używając tego, on z kosmosu bezpośrednio. Niezakłócone linie niebiańskie, komunikacyjne, niewidoczne, tak, niefizyczne. I jeszcze na dodatek mógłby się pojawić raptem w ciągu pół godziny z Starshipem, zabrać ich z sobą i polecieć. I to się wydaje abstrakcją.
Nie, to jest.
Ale kto wie?
I to jest. Nie, no my jesteśmy w tych czasach, to już można powiedzieć. Widziałeś, to stoi, tak?
Tak.
To każdy może sobie zobaczyć na YouTubie, jak to lata.
Tak.
Tak, tutaj nie jest przyszłość, to jesteśmy. Dzisiaj to jest, tak jak powiedziałeś, dzisiaj, tak jak u braci Wright, tak? Dzisiaj mamy prototyp, powiedzmy sobie, tej masowej produkcji, tego masowego samolotu. Za chwilę to po prostu będzie działało, tak?
Tak.
I jasne, że to będzie działało w miejscach, gdzie na duże odległości międzykontynentalne, aczkolwiek to już jest, tak? I tak samo będzie na Księżyc. To są technologiczne wyzwania do pokonania, ale to już się dzieje, tak?
No i zobacz, tutaj są 3 zastosowania, albo 4, albo w ogóle nieograniczona liczba tego Starshipa. Wynoszenie, żeby konstruować coś na orbitach, tak? Mhm. Wynoszenie w swojej ładowni. Wyprawa na Marsa, o której marzy Musk, żeby kilkaset ich zebrać w przestrzeni, zatankować im paliwo, bo mają zdolność tankowania mieć na orbitach.
Tak.
I na Marsa, proszę bardzo. Mało tego, oczywiście jako... pojazd, który z Lunar Gateway na Księżyc, zresztą wygrał już chyba zresztą Musk, to jako starszej wersji księżycowej, tak. Wygrał jako pojazd, który podróżuje.
No i będzie właśnie będzie testował tankowanie na orbicie. To około 10 razy Starship musi dolecieć na orbitę, zatankować tego Starshipa, który będzie tam na orbicie, będzie startował na Księżyc. No bo to jeszcze... Oczywiście jaramy się tym, co się dzieje teraz z tym Starshipem, ale on jest dalej nie jest doskonały, bo tracimy tyle energii, wychodząc z Ziemi, że żeby dotrzeć na Księżyc i żeby to zrobić tak, że my tam, że on tam sobie wyląduje.
Kręci się jeszcze, tak?
Później uniesie się i wróci na Ziemię i jeszcze zrobi tego pięknego flipa tutaj u nas w atmosferze. Razem z ludźmi na pokładzie to będzie już w ogóle fascynujące. No to wymaga dużo energii, nie? Sądzę, że wraz z ekstrakcją tego helu, tych pierwiastków, nowych pierwiastków, które tam są w dużej ilości, nowych materiałów, które możemy z tego wytworzyć, to rozwiążemy te problemy energetyczne.
Bo to, co teraz poruszyłeś, to się fachowo nazywa długość impulsu właściwego, chyba to się nazywa, delta tak? Specific impulse i delta V, tak? Tak się mierzy siłę, napęd, tak. I zdolność poruszania w kosmosie. Czyli jak długo utrzymujemy ten taki burn, żeby to leciało i tak dalej, bo w kosmosie się oczywiście inaczej poruszamy niż w atmosferze. No i cały czas jesteśmy w nie najdoskonalsi. No i studnia grawitacyjna Ziemi jest długa. To znaczy ciężko się wydostać z tej Ziemi i zużywamy gro energii.
Tak, bo nie dość, że mamy grawitację, to jeszcze ta straszna atmosfera, tak, którą kochamy. Tak, tak.
Dlatego na przykład z Księżyca można startować prawie pod każdym kątem, a tutaj trzeba pionowo jak najkrócej wydostawać się z atmosfery ziemskiej.
I to jeszcze najlepiej robić to zgodnie z ruchem obrotowym i Ziemi i na równiku i w ogóle.
Można powiedzieć, że niewiele brakowało, żebyśmy zawsze byli uwięzieni, prawda? Bo trzeba było wynaleźć specjalne metody, rakiety, i to na określone paliwa, żeby się wydostać. Tak? Werner von Braun policzył to i tak dalej, rakieta V2 jako pierwszy.
To z Wrocławia wszystko się zaczęło.
No właśnie, swojego Wrocławia.
Tak jest, Wrocław. Wcześniej inaczej się nazywało, aczkolwiek teraz Wrocław i dalej to jest to miejsce. I ja sądzę, że Wrocław jest takim zagłębiem tutaj space'owym całej Polski.
Tak. No więc co zmieni się, jak ten Starship zacznie latać masowo? Opowiedz, jak będzie świat wyglądał? Opowiedz naszym słuchaczom według ciebie. No. I co się zmieni na przykład dla ciebie, dla twojej działalności?
To jest dobre pytanie. Dla mojej działalności zmieni się to, że po prostu będziemy mogli wysłać więcej czujników i zrobić... Bo my chcemy dostarczać informacje przestrzenne, tak? W czasie rzeczywistym dostarczać informacje o całej Ziemi i robić monitoring całej Ziemi, tak? I to jest i sprzedawać monitoringi dla tych usług. Chcemy to samo robić na Księżycu i na innych, w innych
ciałach niebieskich.
W innych ciałach niebieskich.
Pasie stare asteroidy.
Już są przetargi i konkursy na dostarczanie takich rzeczy. Oczywiście w Stanach.
Na Księżyc, tak?
Na Księżyc. Także to już nie jest wydumane z palca powiedzenie, że chciałbym dostarczać system obserwacji czy komunikacji, czy GPS-u.
I bierzesz udział w takich przedsięwzięciach?
Myśleliśmy o tym, żeby brać. Nie udało nam się złożyć wtedy do tamtego przetargu, ale sądzę, że to nie jest pierwszy przetarg, to będzie jeden z wielu. To są dopiero początki i sądzę, że mamy naprawdę dobre miejsce do tego, żeby tam wystartować, bo jesteśmy bardzo wysokosprawni, mamy fajnych inżynierów tutaj. Polacy jak najbardziej się nadają do tego, żeby robić satelity. To jest tylko kwestia tego, żeby otworzyć trochę szerzej wrota tak naprawdę amerykańskiego rynku i udostępnić trochę szerzej dla nas ten rynek. Tak samo jak było dla Japończyków.
Czyli wracamy, żeby politycy, wracamy do SpaceX, żeby politycy wynegocjowali z Amerykanami właściwą pozycję statusową.
Tak, otwarcie tego rynku dla nas.
W łańcuchu wartości, tak żebyśmy mogli jako dobry sojusznik, żebyśmy mieli właściwą podstawę.
Tak samo jak przychodzi do nas, nie wiem, Space Force i mówi...
I co, bez pośredników europejskich najlepiej, tak?
Tak, Space Force do nas z nami rozmawia i zaprasza nas na przykład na jakieś pitche albo na jakieś prezentacje technologii i później jest konsternacja, a to wy jesteście z Polski? A. No dobra, no to nie.
Ale no dlaczego? Wytłumaczmy. Skoro mamy rozmowę o mapach mentalnych.
No bo w Ameryce jest prosta zasada. Money do not cross the ocean. Tak, nie pieniądze, które są oni mają protekcjonizm, tak? I chronią ten rynek, chronią go. NASA nie może wydawać kasy za oceanami.
Więc musisz mieć partnera jakiegoś.
Tak, trzeba być partnera, trzeba być tam podłączony, ale dalej to oni muszą uwierzyć, tam są całe...
Czyli odwalasz robotę de facto, a oni dają fita, tak można powiedzieć, tak? I biorą marżę główną, tak?
Tak, i to trzeba na pewno wynegocjować. I to można wynegocjować, bo są przykłady, nie wiem, Korea, gdzie chłopaki od zera do bohatera. Japonia, gdzie po II wojnie światowej, gdyby nie to, żeby ich podłączyli Niemcy. Tak, to
czyli to na poziomie politycznym trzeba wynegocjować taką rzecz, tak?
No niestety tak, a niestety dlatego, że Polski dla polskich możnych polityków, to space nie jest główną osią zainteresowania.
A może jest wręcz abstrakcją, nie?
Już nie. Już nie jest taką abstrakcją, jak było kiedyś, tak? Jak ja przychodziłem do biznesu i jak ja podchodziłem do tej do polityków, którzy prosto w twarz mi mówili, że oni mają w dupie takie podmioty jak my, bo jesteśmy nieznaczący nic dla nich. Tak teraz jest lepsze wiatry są, aczkolwiek to dalej jest to, że ich interesuje to, jak wybory teraz będą szły, jak w tych wyborach się ustawić. To jest inaczej. Nikt nie ma jakiegoś takiego, tak jak jest w Stanach, porozumienia pomiędzypartyjnego, że space jest rozwijany, że to jest ważne. To tak samo jak to, że dominujemy na świecie militarnie, to jest ważne. To u nas nie ma czegoś takiego. Jest mało. Kosmos nie jest tą linią porozumienia, a szkoda, która powinna być rozwijana. Nie?
A Unia Europejska, europejskie podmioty, Europejska Agencja Kosmiczna przeszkadzają w takim rozwinięciu skrzydeł, czy nie? Jak to w ogóle działa?
Aha, to zależy, kogo się zapytasz.
Powiedzmy o tym trochę.
Ja mogę powiedzieć swoje obserwacje, tak? I to jest pewnie inni ludzie, którzy czerpią inaczej zyski, myślą inaczej, tak? Dla mnie my powinniśmy rozwijać nasze zdolności w Polsce, budować je i oczywiście uczestniczyć w europejskim przedsięwzięciach, ale w takiej kolejności, tak? Że my budujemy coś tutaj sami i uczestniczymy w Europejskiej Agencji Kosmicznej, a nie tak jak jest
Bo to
teraz.
Chodzi o podział marży, tak, miejsce w łańcuchu
tak,
wartości.
No, my dajemy pieniądze do Europejskiej Agencji Kosmicznej, co jest super, bo są firmy, które robią fajne rzeczy dzięki temu i rozwijają naukę. Ale przez to nie mamy firm, które widzą świat biznesu i konkurencji na innych rynkach. Tak? Wszyscy się pozycjonują do tego, żeby przyjść, porozmawiać z politykiem, jednym, drugim, bo to jest dostawanie przetargów z Europejskiej Agencji Kosmicznej, to na najwyższym poziomie, no to jest czysta polityka. To nie ma nic związanego z biznesem. Tak? Można sobie popatrzeć, co się dzieje przy każdych większych kontraktach, jaki jest histeria jakichś polityków z jakichś różnych krajów, że ja daję 5 miliardów, to dlaczego nie dostałem tego kontraktu na tego i tego satelity, tak? To są takie, a drugi zapłacił więcej, to ma to. I to jest, jeszcze politycznie się gdzieś tam pod stołami wymieniają. Także Europejska Agencja Kosmiczna jest potrzebna, bo to jest taki element spojający całą Europę, tak? I nie tylko Europę, bo to jest szersza organizacja. Ale dla naszego rozwoju my powinniśmy mieć inicjatywy w Polsce, tak jak mamy, nie wiem, Niemcy mają swoją agencję kosmiczną i to ona, ta agencja kosmiczna ma więcej niż przeznaczają na Europejską Agencję Kosmiczną. Tak samo jest we Francji, we Włoszech. Jasne, że warto współpracować, warto mieć taką platformę, jaką jest Europejska Agencja Kosmiczna, ale to jest...
Rozumiem.
Najpierw powinniśmy zacząć od samego siebie, bo dając innym, żeby zarządzali nami.
Rozumiem. A właśnie, to jest Niemcy i Francuzi, czy w ogóle widzą w nas potencjał New Space, albo sami chcą panować? W ogóle jest jakiś New Space w Europie? No bo wiem, że Francja to jest Old Space, starty Guyana, rakietaria.
Wszyscy obserwują, wszyscy się egzaltują. Jest całkiem spory odsetek firm, które chciałoby zauczestniczyć w tym w Europie. Ale jakoś tak się dziwnie dzieje, że oni są zawsze się formatują później pod tą Europejską Agencję Kosmiczną bo tam idą środki, tak? Jak chcą budować większe rozwiązania.
A tacy Niemcy na przykład mają New Space? No w końcu oni byli pierwsi w kosmosie z tym Wernerem von Braunem. Jak z nimi? Jak patrzą w ogóle na nas?
Wszyscy im pokradli tych naukowców.
No tak. Operacja
Paperclip. I od z rosyjskiej skarżony, nie pamiętam jak to się nazywało.
Na pewno miał jakąś wdzięczną nazwę typu
tak.
Zwycięstwo rewolucji. Albo
jeżeli chodzi o Niemcy, to jak najbardziej oni się rozwijają i mają firmy, które budują tutaj rozwiązania kosmiczne, New Space'owe. Ale nie ma ich za dużo i to nie jest taki żywy rynek jak na przykład u nas w Polsce, tak? To nie jest.
No u nas jest bardziej żywy, tak?
Tak, tak. U nas jest bardziej żywy i to jest właśnie super, że u nas jest więcej firm, które konkurują ze sobą.
Ciekawe bardzo.
O pieniądze wirtualne, których być może kiedyś będą, aczkolwiek rozwijamy się wszyscy i staramy się sprzedawać do różnych podmiotów. Jest to lepiej z punktu widzenia New Space, mamy lepszy rynek niż oni mają. Znaczy oni mają zamówienia, tak? Aczkolwiek my mamy więcej.
A podejrzewasz, że gdybyśmy urośli za bardzo, to oni przez regulacje unijne próbowaliby to blokować, żeby utrzymać? W ogóle czy Europa ma szansę zauczestniczyć samodzielnie w tym wyścigu na Księżyc, czy musi się podczepić pod Amerykanów? Jak to oceniasz wszystko?
No jest przyczyna, dlaczego jest tak, jak jest, tak? Dlaczego Europa jest, nie rozwija się tak technologicznie, jak by się mogła rozwijać, tak? Bo to przecież dalej moim zdaniem to Europa ma więcej, mamy większy heritage, po pierwsze, i mamy więcej mądrych ludzi, więcej potrafimy wytworzyć mądrych ludzi niż gdziekolwiek indziej na świecie. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Nawet niż w Ameryce, tak?
Oni mają bardzo dobry system, ale oni mają o wiele lepszy system przyciągania talentów i wyciągania właśnie z Europy tych mądrych ludzi, niż produkowania ich na wielką skalę u siebie. Oczywiście mają wspaniałe uniwersytety i nie wolno temu nic zabrać. I system mają super, mega konkurencyjny do tych najlepszych MIT. Tam, nie wiem, konkurencja jest, nie wiem, 100 osób na jedno miejsce czy więcej, z czego trzeba mieć dzieciaki, to po prostu muszą się wykazać od tego, że są harcerzami przez to, że
slamdanki robią.
Tak, pracują gdzieś, no po prostu całe życie trzeba ustawić pod to, żeby pójść na MIT. To po prostu jest, to produkuje samo w sobie genialnych ludzi, ale to ja uważam, że i tak w Europie mamy, więcej produkujemy tych ludzi, którzy są mądrzy. No problemem jest to, że znaczy problemem, to zostało tak ukształtowane, że pomimo tego, że Niemcy byli mega technicznym narodem, to gdzieś to odpłynęło od nich, tak? I tą produkcję jak sobie gdzieś tam wywieźli do Chin czy gdzieś tam, to
umiera, erozja jest, tak?
Wiedzy, to jest,
tak?
Jest duża erozja. No, najlepszym przykładem, żeby pokazać jak to się zmienia, to jest to język techniczny. Językiem technicznym kiedyś był niemiecki. Kropka. Od jakichś 20 lat czy 30 stał się amerykański. Angielski.
Wersji amerykańskiej.
Wersji amerykańskiej, tak? Jak Amerykanie wchodzili z tą operacją Paperclip i zabrali tego von Brauna i zabrali te wszystkie, całą dokumentację, nie wiem, oni musieli do języka dołożyć
słowa.
10 tysięcy słów, tak? Opisujących rzeczy, które były w tej rakiecie. Tak, i nie tylko z tej dziedziny, ale i z innych, tak? To znaczy, że jak Niemcy były technologicznie przed Stanami, tak? I to jest. Bo w Stanach nawet nie wiedziano, jak to nazwać. No. Tak. Przywieźli coś sobie i stało to coś i było nienazwaną breą. To musieli się po prostu przetłumaczyć to sobie na to i na swój język nauczyć się rozwinąć swój aparat pojęciowy. I tak samo jak z tym, że z niemieckiego technicznego przeszliśmy na angielski, to teraz nie wiem czy latałeś ostatnio Lufthansa.
Co się zamierza?
No to po prostu wygląda, no po prostu technologicznie zaczynają odjeżdżać. To już nie jest ta jakość, która była kiedyś. I Europa potrzebuje jakiegoś zastrzyku, zmiany paradygmatu myślenia, Aczkolwiek to nie... No jest trudne u nas w Europie, tak? Bo wszyscy się...
Bo jest dobre codzienne życie nad morzem.
Nie, to nawet... Nie sądzę, że to jest dlatego. Sądzę dlatego, że to jest po prostu tak poukładane przez zwycięzców.
Drugiej wojny światowej, tak?
Tak jest.
Że oni, się pilnuje tego. Tak?
Że oni poukładali tak tą Europę, tak samo jak Niemcy zapraszając różnych ludzi do różne nacje do Unii Europejskiej, pilnują tego, że i pilnowali tego, jak to jest zbudowane i jak ma płynąć pieniądz. Tak samo jest to zbudowane jeszcze wyżej.
Rozumiem.
Tak, i to jest przyczyna, dlaczego my z tak zaawansowany, tak technologicznie głodnych narodów, jakim były Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, przyszliśmy do tego, że odjeżdża nam ta technologia i pomimo tego, że dalej robimy innowacje, to ta innowacja jest, nie produkuje unicornów, jest zardzewiała ta innowacja, którą robi Europa, pomimo tego, że są wspaniałe rzeczy tutaj robione, tak? Ale jak porównasz to, co się w Stanach dzieje, jakie rzeczy oni potrafią robić, jak to wszystko się dynamicznie rozwija, jak to w Chinach też jakaś mimikra tego, co w Stanach jest, dzieje się, no to u nas to się nie dzieje. I na pewno tak samo jest w kosmosie. Przez to, jak to zostało sformowane, tak, te organizacje europejskie i w tym Europejska Agencja Kosmiczna, tutaj nie ma co ukrywać, no to jest jakoś przygotowane, tak, to ma czemuś służyć, tak, i jest pewien schemat zapraszania krajów i trzeba o tym wiedzieć. Trzeba rozumieć tą zależność, tak? Że dlatego ja mówię o tym, że powinniśmy własny przemysł budować własnymi siłami i oczywiście wspierać go później w konkurencji międzynarodowej, bo stamtąd przychodzi waluta, którą się wymienia później i może być wymieniana z powrotem, aczkolwiek po prostu samo uczestniczenie w Europejskich Agencji Kosmicznej i nie spowoduje tego, że u nas nagle coś się zmieni. Nagle będzie super fajniej albo super lepiej i będzie więcej pieniędzy dla nas wszystkich. Nie?
A powiedz mi, kiedyś Elon Musk miał taką wypowiedź. Wydaje mi się, że z tobą o tym rozmawiałem. No, oczywiście nie w studiu, nie na nagraniu, że Elon Musk mówił, że Ukraińcy mają największy talent, jeżeli chodzi o New Space. I że gdyby byli częścią tego świata zachodniego, to mogliby zwojować bardzo dużo. Czy ty w ogóle masz jakiś pogląd na ten temat? Rzućmy jakieś światło na temat potencjału New Space na Ukrainie i technologii myślenia, jakości ludzi, bo może wojna, miejmy nadzieję, wygrana dla Ukrainy, czy przynajmniej nie przegrana, może uruchomi jakiś potencjał nawet współpracę z nami. Tak? Kosmodrom na Krymie na przykład, hasło rzucę.
No Ukraińcy, nie wiem, 10 tysięcy inżynierów zatrudniali tylko do budowania rakiet, które latały na orbity. No jest przyczyna, dlaczego budowali silniki, które Amerykanie później jeszcze latają na tych silnikach, które rosyjskie były, tak?
Na Ukrainie produkowane, tak. W Związku Radzieckim w ramach podziału wartości pracy i łańcucha dostaw w Związku Sowieckim.
Tak, ale przed wojną, nie wiem, Ukraińcy wydawali 450 milionów złotych chyba na swój przemysł kosmiczny. Mhm. Jakieś takie liczby były. Plus mieli naprawdę fajne firmy z zakresu New Space. Mieli tam szalonego miliardera, który i mają, który co prawda wyemigrował do Stanów, który wspierał tam mega dużo firm, które były z tamtego miejsca i mieli wspaniałą optykę, wspaniałe podzespoły do sterowania satelitami. Robili oni budowali z racji tego, że po prostu byli cały czas pod obstrzałem, no to wynieśli część firmy do Stanów i to jest Firefly. To jest taka firma która robi rakiety tam w Stanach, a zostawili w na Ukrainie cały ten przemysł budowania satelitów i przemysł i tam go rozwijali też. Mhm. I stało się naprawdę wielka szkoda dla Ukrainy. Ja nie wiem, czy to jest tak proste, jak ty myślisz, że to można przesadzić. Przy tym, że nagle, wiesz, rodziny, które tam mieszkały, uczyły się, to robiły, ci ludzie byli, te całe community, które tam było sfokusowane, no bo to tak jest, że tak żyjesz, żyjesz w bańce, nie?
I się rozwijasz wzajemnie.
I nagle ci wybucha bomba przed domem, to ty bierzesz swoją rodzinę i po prostu albo idziesz bronić swoją ojczyznę, albo długa, tak? Nie ma innej opcji, a tam akurat tam, gdzie było najbardziej... W Donbasie, tam gdzie był najbardziej ten przemysł rozwinięty, najwięcej było tych firm i one konkurowały na świecie, faktycznie konkurowały, no to po prostu to zniknęło, tak? I ja od czasu do czasu słyszę, że tutaj jest jakiś facet stąd, Ukrainiec, tam jest jakiś Ukrainiec, ale...
W firmach w Polsce, tak?
W firmach w Polsce, gdzieś się pouciekali poza zagranicę. Czyli walczy, ale ja już nie widzę tych firm. One poznikały, tak? I ja nie wiem, czy to jest w stanie się odbudować. Bo space jest o tyle daleko w tym łańcuchu wartości.
Wagi, tak?
Tak. Że to wymaga ciszy, spokoju,
no tak.
Dbałości o szczegóły. I nie wiem, czy to jesteś tak w stanie zapewnić podczas wojny. Mhm. Nawet patrząc się na prosty start z Cornwall, tak? Jak Virgin Orbit miało wystartować rakietę, tak? I przywieźli tą rakietę na miejsce. Ona była niby wszystko przetestowana. I tam na miejscu jednak coś się okazało, że coś trzeba wymienić. I jak wymieniali, to niby było wszystko znowu przetestowane. Ale już nie było tego quality assurance takiego jak... I to było tylko po prostu, że to jest w innym miejscu. Dalej przyjazne środowisko i się nie udało, tak? To pomyśl sobie, jak ciężko wziąć rakietę, przesadzić z jednego miejsca na drugie, tak? Ile to zagrożeń niesie ze sobą, a jak ty byś chciał, wiesz... Także na pewno oni byli mocną siłą. I na pewno to się zmieniło teraz po wojnie, w trakcie wojny, bo po prostu ci ludzie uciekli, przenieśli się, robią coś innego w większości pewnie, bo duża część pewnie chciała z nim zostać na Ukrainie, jednak żyć tam, bo to jest, no jest, żyjesz dla czegoś w jakimś miejscu, tak? Lubisz tych ludzi dookoła siebie.
Tak.
No.
A powiedz mi już, skoro porozmawialiśmy o Chinach, o Ukrainie, Europie, Stanach, a jeszcze nie wspomnieliśmy o Chinach. No co myślisz o chińskim programie kosmicznym, o ich technologiach, które częściowo są chyba ze zasłoną mgły, nie wiadomo o co chodzi, w programie księżycowym, bardzo ambitnym. Jakie masz, nie wiem, wiedzę, odczucia? Jak byś powiedział naszym słuchaczom?
Ja może powiem z mojego życia, tak? Bo staram się sprzedawać też swoje produkty w nowo rosnących krajach, tak? Na nowych rynkach, tam gdzie tak naprawdę nie ma tej konkurencji ze strony Stanów ani Europy. Mówię tu o Afryce, tak? I miałem parę spotkań już, czy to z prezydentem Zambii, czy tutaj w Ruandzie. I wszędzie widzę tak naprawdę. I na Bliskim Wschodzie tak samo. I wszędzie widzę tak naprawdę rozpychających się Chińczyków. I to tak naprawdę rozpychających się, tak? Że oni przychodzą i mówią, że oni podpiszą pierwszy start za darmo, a później będziecie nam płacić kasę. I kraje po prostu idą na ten układ. I rozwijają Chiny swoje wpływy na świecie, tak? Ja to widziałem, przegrałem już dwa razy konkurencję z Chińczykami, no bo oni przychodzą po prostu z
kupą pieniędzy
z garcem
też.
Złota. Albo z babikiem w formie garnca złota i ci ludzie, ci, którzy tam rządzą, po prostu wybierają coś, co daje im tu i teraz złudzenie, że kupili sobie, nie wiem, nowy telewizor, bo to... czy nowy samochód, tak? A nagle leci satelita i ktoś przejął komunikację, całą komunikację w danym kraju przez Chiny. I to jest robione metodycznie.
Bo mówisz do tego, że Chińczycy w ten sposób uzyskują dostęp, bo kontrolują downlink,
tak?
Uplink.
Tak.
Prawdopodobnie kontrakt jest, że transmisja danych idzie przez centra chińskie, bo tak. To nie tylko jest. Nie tylko usługą jest przecież wyniesienie i tam mój satelita z flagą polską, tylko jeszcze trzeba transmisję danych, ktoś musi to przerabiać. Jakieś tak zwane centrum kosmiczne musi być na Ziemi. Prawdopodobnie Chińczycy
tak
przejmują cały serwis tego, tak?
Tak.
Całej
jest.
Tej historii. A to jest i serce systemu.
A to jest serce, bo tam zainwestowanie trochę w hardware, no to jest, to z ich punktu widzenia, no to jest po prostu jakiś tam wydatek, ale zwrot jest w tym, że kraj później już jest, musi płacić, bo się uzależnia od takiej usługi, od takiego tak. rozwiązania i po prostu on płaci 10 razy tyle.
Nie bez przyczyny to mówię, bo wiesz, bo to jest może być kazus polski, że minister X czy Y nakupuje tych satelitów, tak? Będzie świetnie wyglądało. Mamy, tak? Konstelację. Ktoś to wyniesie, oczywiście usługa zewnętrzna, no ale gdzie nasze centrum transmisji danych? Gdzie redundancja jakaś, że ktoś ma, że mamy zastępcze? Gdzie agregacja naszych danych, prawda? Gdzie nasz centrum, bez pośrednictwa podmiotów trzecich, nawet Włochów, Amerykanów, nawet sojuszników, tak? Pytanie, czy się, i to wrzucam pytanie w eter po to, żeby ludzie mogli w naszej klasie politycznej. Mam nadzieję, że nasza klasa polityczna myśli o tym całościowo, a nie tylko w kontekście tego, żeby pokazać się na zdjęciu, że satelity latają z polską flagą przysłowiową na orbicie okołoziemskiej.
Mam nadzieję też taką, że tak jest. Aczkolwiek nie wiem, czy przy pierwszych satelitach będzie to widoczne, ta myśl. Sądzę, że pewnie z kolejnymi iteracjami, jak już będziemy starszymi dziadkami, bo to tutaj mówimy o tym, nie wiem, że te satelity mają być dostarczone w najbliższe 5 lat, tak? Czy coś takiego.
Strasznie długo, nie? Chyba.
No bo to się robi, tak? Ale mam nadzieję, że po prostu też nasze systemy, które tutaj rodzimy, będą rozwijane i będą jakoś, będziemy mogli jakoś wesprzeć te systemy, które są kupione teraz z potrzeby chwili. Z naszych rozwiązań będziemy mogli dostarczać systemy do tego naziemne, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie, tak? Bo to też nie jest prosty proces i to jest domena owiana jakąś tam nimbem tajemnicy.
Ja zaraz cię podpytam jeszcze, w ogóle jak będziemy kończyć naszą rozmowę, to miałem taki plan, żeby cię rozpytać o, zadając ci konkretne pytania, jak jest polskie siły kosmiczne, nie? Polska infrastruktura kosmiczna, jakkolwiek to nazwiemy, docelowa, jakie powinna mieć umiejętności, zdolności i tak dalej, bo na pewno masz jakąś wizję. Nie musimy mieć wszystkich na przykład pewnie. Natomiast zanim jeszcze chciałbym się jeszcze dopytać o tych Chińczyków, czyli mówi, że się rozpychają, wygrywają kontrakty
tak.
jednak, tak? Przychodzą z garncem złota, więc są subsydiowani, tak? Mają dużo pieniędzy. Mnóstwo centrów startowych zresztą
tak.
w Chinach, tak? Które są absolutnie poza konkurencją kosztową. No ale co jeszcze przeczuwasz? No nie, mają na przykład swojego Starshipa, coś, prototypy, jak myślisz? Gdzieś tam za tą kurtyną?
Mają. Oni, bo jest tak, masz taką dużą duże państwowe przedsiębiorstwa, które mają wszystko, tak? Od dużych rakiet, które wyglądają jak Ariana, czy produkują duże satelity i oni to robią, tak? Tu masz, wysyłają te...
Długie marsze i tak dalej.
Tak, długie marsze i w ogóle. Ale coś, co jest tak naprawdę z naszej perspektywy mało widoczne, tam jest bardzo żywy rynek startupowy, tak?
Tam jest, powiedziałbym, prywatny, można powiedzieć.
Prywatny, tak? Dokładnie. No, to, znaczy tam nie wiem, czy cokolwiek jest tak per se prywatne, aczkolwiek są miliarderzy, którzy po prostu biegnąc w śladach za Maskiem budują podobne rozwiązania, budują starshipy. Może nie w takiej wielkości, bo nie widziałem jeszcze takiego rozwiązania, no ale jak 5 lat temu miałem okazję i spotykać się z launcherami tam właśnie z Chin i oni przyjeżdżali też do nas i rozmawiałem z nimi, jak to wygląda, no to tam był jeden miliarder, który sam sponsorował 3 różne startupy, które budowały 3 niezależne projekty startowe, tak? I byli na etapach takich wysoko zaawansowanych. Później straciłem tak naprawdę zainteresowanie tym tamtym kierunkiem, bo nasi koledzy z zagranicy mają patrzenie takie po prostu zero-jedynkowe, jeżeli chodzi o...
Amerykanie są zazdrości, nie wolno po prostu współpracować z Chińczykami.
Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, jak mówisz, i to wyrażane jest w prostych słowach. Chcesz, to rób to z nimi, aczkolwiek już z nami nie będziesz robił.
Tak, innymi słowy, być może czeka nas wojna w kosmosie. Tak?
No na pewno sensowna rywalizacja, tak, a jak już ktoś ustali jakąś obecność mocniejszą na Księżycu i że się poczuje tam wystarczająco dobrze zaopatrzony.
Różnie może być, tak?
Wszystko może być, bo to akurat... To będzie działało tak, jak kto pierwszy, ten lepszy, a później kto mocniejszy, ten...
Narzuca reguły gry.
Ten narzuca gry.
I kontroluje system komunikacyjny Ziemi i Księżyca wtedy, tak?
Tak jest.
A zatem nową gospodarkę, która powstanie w kosmosie i wszystkie zdolności, które z kosmosu wynikają w tym systemie obserwacyjnym Ziemi, nie?
Tak jest.
Tak. Powoli kończąc, chciałem poruszyć absolutnie kluczowy temat, tak? No bo, wiesz, czytasz prasę, mówi się, polskie zdolności kosmiczne... Miałbym taką serię pytań. Co uważasz, powinniśmy mieć sami? Co z kim? Czy taką zdolność potrzebujemy, czy nie potrzebujemy? No oczywiście zacznę od najprostszej rzeczy. Czy powinniśmy mieć satelity obserwacyjne na niskiej orbicie okołoziemskiej w różnych pasmach, tak? Tam w radarowym, widzialnym, itd. No na pewno powiesz, że tak, powinniśmy mieć, tak?
Nie, no powinniśmy mieć sensowną konstelację, która cały czas obserwuje naszych sąsiadów wschodnich i też zachodnich. Tak, żeby mieć wystarczające informacje, żeby można było rozmawiać ze wszystkimi, tak?
I transmisję danych z własną kontrolą do naszego centrum kosmicznego własnego.
Tak, powinniśmy mieć własne satelity komunikacyjne, obsadzić w końcu naszą geostacjonarną.
Czyli powinniśmy mieć na geostacjonarne też satelity komunikacyjne własne, tak? Wykupione.
Tak. Przed sami. Powinniśmy mieć własne satelity, którymi operujemy. Komunikacyjny na geostacjonarnej, bo tam mamy miejsce i to jest sensowne, żeby mieć i to jest po prostu bardzo sensowny kawałek chleba.
I niezależne wtedy jest od komunikacji.
Tak jest. I to można odsprzedawać pasma i to jest po prostu zyskowne. To jest profit. To się na tym się zarabia.
Plus docelowo, jak się optyka jeszcze poprawi nowoczesna, to można mieć niezły zoom chyba na Ziemię z punktu tego samego. Tak? Na razie nie ma jeszcze takiej technologii, żeby obserwować Ziemię z geostacjonarnej, ale kto wie, tak? Myśli się o tym w New Space, czy nie?
No na pewno się myśli o obserwacji z jak najdalszej orbity, bo w tym momencie, jeżeli by się udało na geostacjonarnej orbicie obserwować i robić takiego zooma, o którym ty myślisz, to by było wspaniale, aczkolwiek dalej poruszamy się w fizyce, którą my znamy. Chociaż sądzę, że nasze zrozumienie zjawisk fizycznych się cały czas przesuwa, tak? I ta fizyka kwantowa kiedyś nas doprowadzi do tego, żebyśmy zrozumieli, jak to działa. I być może będzie coś takiego możliwe. Na dzień dzisiejszy nie, dlatego są potrzebne
niskie orbity.
Są potrzebne niskie orbity. I na niskich orbitach systemy obserwacyjne są jak najbardziej potrzebne i potrzebujemy i tych systemów, które robią monitoring non-stop, które dają możliwość obserwowania nie wiem, każde co 3 godziny na całej powierzchni Polski, no to jest wymagane, tak? Mm-hmm. Plus systemy, które pozwalają nam widzieć lepiej, robić dokładniejsze zdjęcia i monitorować lepiej. I na przykład takie systemy, jakie kupiliśmy, być może one sobie się do tego nadają, nie?
Takie pytanie pomocnicze. Myślisz, bo tu mówimy o takim, nie wiem, użyciu przez państwo, wojsko, prawda, duże agencje. Czy sądzisz, że ta usługa z Starshipem, masowością, jeszcze większym usensorowieniem, połączeniem w sieć, prawda, ten internet też. Czy myślisz, że to będzie też tak, że ktoś kiedyś, za kilka lat nawet może już, pani odwożąca dzieci do szkoły, pan też odwożący dzieci do szkoły, czy coś innego, będzie się logował na komputerze, wykupował usługę za 60 zł, czy za 600 zł miesięcznie i będzie miał wgląd na przykład właśnie w systemy obserwacyjne dla własnych swoich potrzeb, od swojej firmy, przez dziecko wchodzące do szkoły i to będzie taka usługa dostępna, tak jak Netflix współcześnie?
Ja jestem o tym przekonany, że tak. I możesz sobie to zobaczyć...
Do różnych potrzeb. Obserwacji tak, nawet tak, mojego tak, pola, nawilżenia pola, ale czy dziecko chodzi do szkoły i tak
popatrz,
dalej.
Popatrz, co się stało. Tak, kiedyś jakiś facet chodził sprawdzać, czy zapłaciłeś za parkowanie, tak? A teraz pojedź sobie, jeżdżą samochody, które po prostu już mają systemy do skanowania, czy tak, zapłaciłeś, tak? Tak. I jedzie
albo
przez
drony,
całe miasto,
albo drony
tak,
w Chinach.
I tak samo to będzie kolejna, po iluś tam inkrementacjach będziesz miał systemy, które po prostu dzięki monitoringowi nie będzie musiał już ten na przykład samochód jeździć i sprawdzać to, co się dzieje, a ty będziesz mógł, twoje systemy do zraszania podwórka będą wiedziały, że kiedy się włączyć.
Jeszcze sztuczna inteligencja wejdzie w to.
Kiedy wyłączyć i to sky is the limit tak naprawdę. Do czego to doprowadzi w połączeniu ze sztuczną inteligencją i z automatyzacją, no to po prostu to jest ta rewolucja. Ja jestem zaszokowany i z jaką prędkością się rozwija sztuczna inteligencja teraz i jak to zmieni wszystko.
Tak, ja też jestem absolutnie w szoku.
I ja nie wiem, jak tam nasi ludzie, którzy zajmują się nauczaniem dzieciaków, myślą na ten temat. Bo to, co się
edukacja
wydarzy...
Edukacja jest przewrócona do góry.
I to nie chodzi o oszukiwanie tam na kolokwiach, czy na pisanie jakichś tam... To w ogóle to nie ma znaczenia, tak? Bo my mamy teraz edukację przygotowaną do tego, żeby uczyła człowieka, który potrafi wykonywać jakieś zadania i później on idzie do firmy i on uczy się, jest tym czeladnikiem i uczy się do tego, żeby być później... mistrzem w swojej dziedzinie i teraz tak naprawdę wszystkie te, wszyscy ci czeladnicy, wszyscy, cały ten początkowy stage, który mieliśmy w rozwoju człowieka przy czacie GPT-4 i teraz przy współpracy z zawodnictwem, które oczywiście tam Google gdzieś tam będzie walczył, no to mi się wydaje, że tutaj będzie duża dziura i naprawdę jest gigantyczne wyzwanie przed rządzącymi, żeby zrozumieć, co się stanie.
Tak.
Zapobiec, może inaczej, nie zapobiec, nauczyć ludzi do tego, żeby potrafili z tym pracować i żeby mieli zdolność poruszania się na rynku i bycia na rynku pracy, tak? Bo to jest... Bo to dalej jest.
Tak.
Ale to na pewno zmieni też kosmos i to zmieni, tak, zmieni nasze postrzeganie. New Space połączony z kosmosem i ze SpaceXem, ze Starshipem w zasadzie, czyli taniość docierania, taniość i szybkość przetwarzania informacji, duża ilość informacji zmieni nasze życie nie do poznania.
Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Dzięki. Grzegorz Zwoliński był moim gościem. Bardzo dziękuję. Piękne dzięki.
Dziękuję.
Niesamowite podsumowanie w ogóle naszej rozmowy.
Dzięki.